Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił wiernych do troski o kościoły. Wyraził też solidarność z kongijskimi uchodźcami oraz poparcie dla zwalczania plagi głodu na świecie. W 70. rocznicę Nocy Kryształowej papież zaapelował o przeciwdziałanie antysemityzmowi. Relacja z południowego spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra wypełni pierwszą część programu. Powiemy także o drugim synodzie diecezjalnym zainaugurowanym w Radomiu.
Ten sam obrządek, za który życie oddał arcybiskup Jozafat, przyjęli także wszyscy jego zabójcy.
W cyklicznej audycji ksiądz Arkadiusz Nocoń przedstawi sylwetkę pierwszego kanonizowanego grekokatolika. 9 listopada na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik.
Dzisiaj przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Lateranckiej, pierwszego co do godności kościoła, który jest katedrą biskupa Zimo. To święto przypomina nam, że my sami jesteśmy świątynią Boga i że Duch Boży was mieszka. A skoro tak, niech nasze życie będzie tego świadectwem. Niech Duch Święty was umacnia i prowadzi.
Do wspomnianej w liturgii rocznicy poświęcenia Bazyliki zwanej Matką Wszystkich Kościołów Świata Benedykt XVI nawiązał w rozważaniu na Anioł Pański. Przypomniał, że jest to pierwsza bazylika zbudowana po edykcie cesarza Konstantyna, który w 313 roku zezwolił chrześcijanom na swobodne wyznawanie wiary. Dedykowana została ona Najświętszemu Zbawicielowi. W VI wieku dodano wezwania świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, skąd też wzięła się powszechna nazwa świętego Jana na Lateranie. Oprócz wskazania na duchową świątynię, którą są wszyscy wierni oddający cześć Bogu w duchu i w prawdzie, papież zachęcił do troski o miejsca, w których się oni gromadzą. Wszystkie wspólnoty mają obowiązek dbania o własne świątynie, które stanowią cenne dziedzictwo religijne i historyczne, podkreślił Benedykt XVI.
Solidarność z ludnością Demokratycznej Republiki Konga dotkniętą skutkami wojny domowej wyraził Ojciec Święty. Podczas południowego spotkania z wiernymi Benedykt XVI przypomniał okropności związane z kongijskim konfliktem, w tym ponad 1,5-milionową rzeszę uchodźców. Zaapelował także do wszystkich o współpracę na rzecz przywrócenia na afrykańskiej ziemi pokoju, praworządności i poszanowania godności człowieka. Potrzebę modlitwy o pokój papież przypomniał także w związku z przypadającą właśnie 90. rocznicą zakończenia I wojny światowej.
Zwracając się do Włochów, Ojciec Święty nawiązał do obchodzonego przez nich Dnia Dziękczynienia. W tym roku towarzyszy mu ewangeliczne hasło „Byłem głodny, a daliście mi jeść”, które odniesione zostało do problemu głodu na świecie, związanego z radykalnym wzrostem cen produktów rolnych.
Kościół, głosząc podstawową zasadę etyczną powszechnego przeznaczenia dóbr, jednocześnie za przykładem Pana Jezusa wprowadza ją w życie poprzez rozmaite inicjatywy dzielenia się. Modlę się za wieś, szczególnie za drobnych rolników w krajach rozwijających się. Błogosławię tym, którzy działają, aby nikomu nie zabrakło zdrowego i wystarczającego pożywienia. Kto pomaga biednemu, pomaga samemu Chrystusowi.
Ojciec Święty nawiązał też do przypadającej dziś 70. rocznicy tzw. Kryształowej Nocy. Z 9 na 10 listopada 1938 roku naziści dokonali w Niemczech pogromu Żydów. Atakowano i niszczono sklepy, biura, mieszkania i synagogi. Wiele osób zabito, wszczynając systematyczne i brutalne prześladowanie niemieckich Żydów, co doprowadziło do Shoah.
Po dziś dzień odczuwam ból z powodu tego, co się wówczas stało. Pamięć o tych wydarzeniach winna sprawić, aby podobne okropności nigdy już się nie powtórzyły. Winna ona skłonić do sprzeciwu wobec wszelkich form antysemityzmu i dyskryminacji na wszystkich szczeblach. Chodzi zwłaszcza o wychowywanie młodych pokoleń do szacunku i wzajemnego otwarcia. Zachęcam także do modlitwy za ówczesne ofiary oraz do wspólnego ze mną okazywania głębokiej solidarności ze światem żydowskim.
W związku z 70. rocznicą Nocy Kryształowej niemieccy katolicy i ewangelicy ogłosili wspólny komunikat, w którym potępili nienawiść i przemoc rozpętane wówczas w Niemczech. Konferencja Episkopatu Niemiec i Rada Kościoła Ewangelickiego w Niemczech przypominają, że w ciągu tego pogromu poniżano, osaczano i mordowano niewinnych ludzi, podpalając i dewastując 1200 synagog i ponad 7000 sklepów należących do Żydów. Noc Kryształowa z 1938 roku uważana jest za początek eksterminacji Żydów.
Straszny widok płonących synagog na zawsze wrył się w naszą pamięć, czytamy w komunikacie. Oba kościoły podkreślają, że wobec morderstw i prześladowań panowało porażające milczenie. I chociaż, jak dodają, wewnątrz chrześcijańskich wspólnot byli i tacy, którzy przemoc odrzucali i udzielali prześladowanym schronienia, większość pozostawała ze strachu bierna i bezwolna. Przewodniczący Bundestagu Norbert Lammert powiedział, że dziś niemieccy politycy są jednomyślni w potępianiu wszelkich przejawów antysemityzmu. Jak dodał, krzewienie kultury żydowskiej w Niemczech jest jednym z priorytetów niemieckiego parlamentu. Nigdzie na świecie gminy żydowskie nie rozwijają się tak dynamicznie jak w Niemczech. Tego by nikt nie przypuszczał po rządach narodowych socjalistów. Mamy tu zaskakującą serię odbudowy starych synagog i budowy nowych. Dzisiaj w całych Niemczech odbywają się liczne konferencje i uroczystości ku czci zamordowanych podczas Nocy Kryształowej Żydów. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Czynić diecezję domem i szkołą komunii. To hasło drugiego synodu diecezji radomskiej, który rozpoczął się wczoraj mszą świętą w katedrze w Radomiu. Liturgii przewodniczył sekretarz generalny episkopatu, biskup Stanisław Budzik.
Ja się z tego bardzo cieszę i myślę, że księdzu biskupowi chodzi może nie tyle o to, że powstanie jakiś dokument prawny, który coś bardzo wiele zmieni, bo tak jak nam Jan Paweł II mówił na początku tysiąclecia, my już program mamy. Jest nim Ewangelia Jezusa Chrystusa, ale chodzi o to, aby jak najwięcej ludzi, i to właśnie też ludzi świeckich, wzięło na swoje barki, a może do swojego serca, odpowiedzialność za Kościół.
Homilię wygłosił biskup Zygmunt Zimowski, który podkreślił, że świat najbardziej potrzebuje daru Ducha Świętego.
Chociaż zmienia się świat i będzie przeżywał różne radości i kryzysy, jak to dzieje się za naszych dni. I chociaż tak często ludzie popełniają błąd, myśląc, że tego, czego najbardziej w tym życiu potrzebują, to władza, wiedza, bogactwo, sława i panowanie, to Jezus wie najlepiej, że tak naprawdę ludzkość potrzebuje daru Ducha Świętego.
Wierni świeccy wiążą z zaczynającym się synodem określone oczekiwania.
Mamy nadzieję wzmocnić wiarę w nasz Kościół.
Ja jestem katechetą, więc pewnie takich bardziej katechetycznych owoców bym oczekiwała, żeby młodzi ludzie bardziej byli otwarci na udział we mszy świętej, bo z tym się spotykamy.
U nas w parafii nie działa żadna grupa. Jakaś grupa mogła powstać, żeby ożywić właśnie tą działalność w Kościele.
Żeby osoby świeckie miały wpływ na życie Kościoła, być może powinno się lepiej aktywizować. Po prostu, żeby Kościół był, że tak powiem, atrakcyjniejszy. Znaczy ja mówię, że jest, ale mógłby lepiej zapraszać, może tak. Osoby młode, bo osoby młode, które chcą, znajdą, ale niektóre trzeba po prostu pokazać im jak. Troszkę takiej reklamy.
Odbyła się już pierwsza sesja plenarna drugiego synodu, w czasie której odczytano dekrety powołujące komisje synodalne. Komisji jest 10, pracuje w nich 300 osób, a kolejne 7,5 tysiąca podejmie dzieło synodalne w ramach komisji parafialnych. Radomski synod potrwa 3 lata.
Święty tygodnia.
Jozafat.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W środę 12 listopada obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika. Jan Kunczyc, bo pod takim imieniem i nazwiskiem został ochrzczony przyszły święty, urodził się około roku 1580 we Włodzimierzu Wołyńskim. Wychowywany w mieszczańskiej rodzinie, przygotowywany był do zawodu kupieckiego. Dla zdobycia potrzebnej wiedzy wysłany został do Wilna, gdzie po raz pierwszy jako gorliwy wyznawca prawosławia zetknął się z kościołem grecko-katolickim. Ten młody kościół, wyrosły z tęsknoty za jednością chrześcijan, powstał na mocy Unii Brzeskiej. Składał się z wiernych i duchownych tradycji wschodniej, uznających zwierzchnictwo papieża. W swojej liturgii i dyscyplinie zachował jednak ryt bizantyjski. Idąc za głosem powołania, Jan rezygnuje z kariery kupieckiej i wstępuje do zakonu grecko-katolickich bazylianów, gdzie przyjmuje imię Jozafat. 5 lat później zostaje kapłanem, a w roku 1617 arcybiskupem Połocka. Jako pasterz olbrzymiej diecezji obejmującej całą dzisiejszą Białoruś, stara się przede wszystkim ożywić życie religijne i budować jedność chrześcijan. Zadziwia swoją gorliwością. Wznosi kościoły i klasztory, wizytuje parafie, troszczy się o biednych. W swoim pałacu zajął najmniejsze pomieszczenie, resztę oddając bezdomnym. Jego osobista asceza, wierność wschodniej tradycji i jedność z następcą Piotra pociągają coraz większe rzesze, zyskując mu przydomek duszochwata, czyli zdobywcy ludzkich dusz. Z encykliki papieża Piusa XI Ecclesiam Dei. W arcybiskupie Połocka Jozafacie upatrujemy słusznie wspaniałą chlubę i ostoję wschodnich Słowian. Nikt chyba nie wsławił bardziej ich imienia, nikt bardziej nie przyczynił się do zbawienia tych ludów, jak właśnie ów pasterz i apostoł. Pod wpływem pochodzącego od Boga natchnienia zrozumiał, że najwięcej będzie mógł przysłużyć się przywróceniu jedności, gdy w Kościele powszechnym zachowa wschodni obrządek. Zatroskany o jedność swoich współziomków z katedrą świętego Piotra, szukał wszędzie sposobów budowania jedności i jej umacniania. Czynił to z tak wielką mocą, a zarazem łagodnością i tak owocnie, że sami wrogowie nazwali go duszochwatem. Pasterska gorliwość i sukcesy w budowaniu jedności Kościoła przysporzyły Jozafatowi wielu wrogów. W zwalczaniu arcybiskupa posuwali się oni do najgorszych oszczerstw. Głównym ich autorem był prawosławny biskup Połocka Melecjusz Smotrycki. Wrogość wobec Jozafata przerodziła się wkrótce w spisek. On sam przeczuwał grożące mu niebezpieczeństwo, mimo to nie odwołał wizytacji w Witebsku. Daj Boże, abym przelał swą krew za zbłąkane owce. Listopada 1623 roku po porannym nabożeństwie jego siedzibę w Witebsku atakuje tłum rozwścieczonych ludzi. Bij, zabij papistę, wołają. Jeden z napastników uderza arcybiskupa pałką. Inny zadaje mu cios toporem. Maltretują wywleczone na podwórze ciało, strzelają do niego kopią i szydzą. Czyż dzisiaj nie jest niedziela? Powiedz do nas kazanie. W obronie arcybiskupa staje tylko jego pies, broniący dostępu do ciała. Ginie rozszarpany wraz ze swoim panem. Do zmasakrowanych zwłok Jozafata oprawcy przyczepiają kamienie i topią go w dźwinie. Z Ewangelii według świętego Jana. Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Kilka lat temu z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Małym Gościu Niedzielnym ukazał się sarkastyczny, ale często niestety prawdziwy rysunek podpisany słowami: tak bardzo starał się o jedność, że dopiął swego, bo wszystko mu teraz jedno. Obserwując dzisiejszych chrześcijan, trudno czasem oprzeć się wrażeniu, że wszystko im jedno, czy ktoś jest katolikiem, prawosławnym czy protestantem. Rozbicie chrześcijaństwa i brak jedności wśród uczniów Chrystusa to tymczasem skandal wobec dzisiejszego świata. Skandal, który w znacznym stopniu utrudnia działalność ewangelizacyjną i misyjną. Skąd mieszkańcy Afryki czy Azji mają wiedzieć, który Kościół jest prawdziwy, w którym głoszona jest autentyczna nauka Chrystusa, gdy Światowa Rada Kościołów zrzesza ponad 350 różnych wyznań? Rozbicie chrześcijaństwa ma także swój wymiar osobisty, rodzinny. Gdy w niedzielę, proszę księdza, a szczególnie w święta idziemy z mamą do kościoła, a tato idzie do zboru, to pęka mi serce. Rozbicie chrześcijaństwa ma także swój wymiar narodowy. Dokładnie 5 lat temu, 12 listopada 2003 roku w irackiej miejscowości Nasiriya zginęło w zamachu 19 włoskich żołnierzy. Gdy ich ciała sprowadzono do Rzymu, przez całą noc trwało czuwanie. Młodzież rozdała setki różańców. Ołtarz ojczyzny tonął w kwiatach, a drogę do bazyliki świętego Pawła za murami, gdzie odbyło się nabożeństwo, wypełniały tysiące ludzi. Gdyby pośród tych ofiar kilku było protestantami, kilku świadkami Jehowy, a kilku zadeklarowanymi ateistami, nie byłoby wspólnego pogrzebu u Pawła za murami, a gazety nie napisałyby na pierwszych stronach: w dniu dzisiejszym odkryliśmy na nowo słowo patriotyzm. Winny śmierci Jozafata, prawosławny biskup Smotrycki zbiegł po tragedii z kraju. Przebywał w Konstantynopolu i w Ziemi Świętej. Gnany wyrzutami sumienia, powrócił jednak do Polski, gdzie nawrócony złożył wyznanie wiary na ręce metropolity grecko-katolickiego. Ten sam obrządek, za który życie oddał arcybiskup Jozafat, przyjęli także wszyscy jego zabójcy. Wszechmogący Boże, wzbudź w swoim Kościele ducha, którym napełniony święty Jozafat dał swoje życie za owce, abyśmy za jego wstawiennictwem, umocnieni tym samym duchem, nie wahali się oddać swego życia za braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Radio Watykańskie. Audycja Święty Tygodnia w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia kończy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.